Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Bałtyk wewnętrznym, morzem NATO, jak to wpłynie na bezpieczeństwo żeglugi handlowej i bezpieczeństwo także farm wiatrowych, morskich, strategicznych instalacji. Polacy chcieliby, aby nasze statki pływały pod polską banderą, tak wynika z badań. Polski przemysł jachtowy w jakiej jest dziś kondycji? Czy to w Polsce branża niedoceniana? Powstaje żeglarski szlak kulturowy, jak wpłynie na popularyzację żeglarstwa, jak wpłynie na regiony, przez które będzie przebiegał, jak jest tego wartość dodane. Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Tadeusz Chatalski, kapitan żeglugi wielkiej, Błażej Kucharski, szef trójmiejskiego oddziału amerykańskiej firmy Itra Global, prywatnie zapalony żeglarz. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. A wiem, że dzisiaj też słuchają nas przedszkolaki z Żukowa, Żuczki, więc też gorąco pozdrawiam, bo sprawy widać też Pomorza i są im bliskie.
My też dołączamy się do tych pozdrowień i miejmy nadzieję, że z tych Żuczków wyrosną nam wytrawni żeglarze. Ale zaczynamy od bezpieczeństwa na Bałtyku, Szwecja wreszcie w NATO, Węgrzy nareszcie zgodzili się, by weszła do sojuszu. Ta decyzja zmienia Bałtyk w morze wewnętrzne NATO. Jak to, proszę panów, wpłynie na bezpieczeństwo i handlu morskiego, morskich farm wiatrowych, w ogóle wszystkich ważnych instalacji, które na naszym akwenie się znajdują? Michał Górski się zgłasza.
Tak, no na pewno wpłynie pozytywnie. Szwecja jest znana z tego, że posiada dobrze rozwiniętą flotę morską. Też bryluje w działaniach podwodnych, jak wiemy, posiada rozwiniętą flotę statków podwodnych. No i to na tym tle Polska rysuje się bardzo słabo, bo ani prawie statków, prawie okrętów podwodnych nie mamy, z nawodnymi słabo to wygląda i w związku z tym na pewno się sytuacja nasza i całego Bałtyku polepszy. Natomiast no, nie zapominajmy o tym, że jest to obszar Kaliningradu, gdzie Rosjanie mają potężną flotę morską i nie ma takiej możliwości, aby zablokować im dostęp do Bałtyku przez ciśnienie duńskie. Tak podobnie Turcja mogła zablokować wejście okrętów wojskowych, bo ma takie prawo wynikające z umów międzynarodowych na Morze Czarne i dalej. Więc my takiego prawa tutaj na Bałtyku nie mamy i to na pewno aż tak dobrze, jak we wstępie pani redaktor powiedziała, nie będzie. Czyli ciągle będziemy się jednak mierzyli z tym problemem obecności Rosjan i ich spodziewanej być może dywersji, prawda? Bo infrastruktura na Bałtyku, ta podwodna, jest bardzo bogata. Rurociągi gazowe, linie energetyczne i tak dalej. Już były uszkodzenia niewyjaśnione do końca do dzisiaj. Więc tu należy wzmóc czujność i niestety nie pozbywamy się obaw.
No ale Szwedzi i Finowie, jeśli chodzi o te morskie siły zbrojne, no to trzeba oddać, że są dosyć dobrze wyposażeni, więc chyba będzie jednak mimo wszystko troszkę lepiej, kapitan Tadeusz Chatalski.
Tak, oczywiście, no, jeżeli chodzi o nasze na przykład lotnictwo, my mamy 48 F-16, natomiast Szwedzi mają blisko 100 Gripenów, nie? To jest dwa razy więcej, także tutaj bezpieczeństwo Bałtyku i rejonu Bałtyku zdecydowanie się zwiększy. Natomiast chciałem zwrócić również na taką historyczną stronę tego wydarzenia. To jest swojego rodzaju ewenement, przystąpienie Szwecji do paktu NATO, ponieważ od 200 lat, dokładnie od 190 lat, Szwecja jest krajem neutralnym. Król Gustaw XIV w 1834 roku formalnie ogłosił neutralność Szwecji, która trwała do roku bieżącego. bieżącego. I ostatnią wojnę, jaką toczyła Szwecja, to była wojna w 1815 chyba z Rosją. Także to jest no, swojego rodzaju wydarzenie historyczne.
No, dzień dobry
Błażej
Państwu.
Kucharski.
Faktycznie dla mnie ta informacja jest doskonałą informacją. Ja osobiście uważam, że nasze bezpieczeństwo diametralnie wzrośnie jako Polski. Chciałbym troszeczkę taki zrobić helikopter picture na to całość. Jak sobie popatrzymy na Bałtyk, no to w mojej ocenie najistotniejszym tutaj zjawiskiem jest to, że faktycznie Rosja dzisiaj będzie mocno, znaczy nie będzie miała kontroli już, żeby przemieszczać się między Sankt Petersburgiem a Kaliningradem. To jest strategiczne jakby założenie w ogóle wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Z drugiej strony właśnie największa flota północna będzie zablokowana. Tak samo to, że Szwecja i wybrzeże przy cieśninach duńskich dostęp do Atlantyku faktycznie już jest zblokowany. Wszystkie państwa NATO kontrolują wejście z Atlantyku na Morze Bałtyckie. No to jest faktycznie podniesienie diametralne bezpieczeństwa militarnego, ale co za tym idzie też, no to wyspy, które są na Bałtyku, Gotlandia szczególnie, no to możemy ją nazwać dzisiaj takim niezatapialnym lotniskowcem NATO, gdzie faktycznie no to jest bardzo duża przewaga. Już nie mówiąc też flota murmańska dzisiaj no nie jest już tak bezpieczna jak była, bo faktycznie drogą lądową przez Szwecję, Finlandię, transportem kolejowym, czy to wojska amerykańskie, czy pozostałych sojuszników, 60 km od granicy fińskiej jest największy port. I faktycznie, no tutaj też mamy dużą przewagę. No i najważniejsza rzecz, tą, którą tutaj pan Michał też powiedział na samym początku, Szwedzi wnoszą technologicznie bardzo duży komponent, czyli między innymi poprzez okręty podwodne. A zwróćmy uwagę, że Rosjanie też nie będą w stanie tutaj wpływać swoimi największymi tymi atomowymi okrętami, bo Bałtyk jest morzem płytkim, więc technologicznie my wygrywamy. I tak jak powiem na początku, nasze bezpieczeństwo diametralnie wzrosło w tej części Europy.
Proszę bardzo.
Ja jeszcze tutaj chciałbym dodać, oczywiście technologicznie wstąpienie Szwecji do NATO zdecydowanie poprawia sytuację, ale też i surowcowo, bo przecież Szwecja 93% zasobów rudy w Europie to jest Szwecja. I w przypadku wojny, no jeżeli Szwecja będzie w NATO, to ruda w takich sytuacjach jest potrzebna. Ruda żelaza oczywiście mówię, mam na myśli. Także tutaj zdecydowanie się poprawia. Tak samo jeżeli chodzi o rudę litu. Też w Szwecji złoża litu są bardzo bogate, no a to jest metal, który surowiec, który jest potrzebny do produkcji baterii. No dzisiaj bardzo potrzebny i poszukiwany.
No to tym bardziej czujemy się bezpiecznie i cieszymy się z tego, że Szwecja i Finlandia już, no, można powiedzieć, są pełnoprawne członkami NATO. Zmieniamy temat, ale tematyka morska dalej. Ponad 80% badanych Polaków deklaruje, że chciałoby, aby Polska posiadała flotę statków handlowych pod własną banderą i jedynie 2% nie podziela ich opinii. Na pytanie, na ile flota pod narodową banderą jest ważna dla respondentów, prawie 3/4 udzielonych odpowiedzi to odpowiedzi pozytywne. Wynika z badań sopockiej pracowni PBS. Około połowa Polaków, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia, deklaruje brak znajomości przyczyn braku statków pod polską banderą. Czyli nie wiemy, dlaczego tej polskiej bandery właściwie nie ma. Co z tą polską banderą i dlaczego jej nie mamy? To do pana kapitana pytanie. Pan kapitan jest sprawcą tego badania.
Tak, no w jaki sposób przyczyniłem się do tego, że to badanie powstało. A dlaczego? No od wielu lat już zajmuję się kwestią morskiej floty handlowej pod narodową banderą i w pewnym momencie zacząłem wątpić, czy to tylko dla mnie jest ważne. No ale jak się okazuje, to nie tylko dla mnie jest to ważne, tak jak pani redaktor powiedziała, dla 3/4 Polaków. Natomiast no wszyscy wiemy, to jest rzecz taka, no bardzo taka...
Nie opłaca się mieć polskiej bandery,
no
tak?
Właśnie, tak.
To
nie
dlaczego?
Nie ma tej morskiej floty handlowej pod narodową banderą, bo po prostu uprawianie żeglugi pod narodową banderą utraciło sens ekonomiczny. Przepisy, które dotyczą żeglugi, uprawiania żeglugi i pracy na statkach są z ubiegłej epoki, jeszcze z czasów poprzedniego ustroju. Niewiele się zmieniło, troszeczkę się zmieniło. No, podatek tonażowy się zmienił, została wprowadzona ustawa o pracy na morzu, ale mimo wszystko to nie rozwiązuje problemu. A ponieważ uprawianie żeglugi się nie opłaca, no to polscy armatorzy no, zaczęli szukać innego miejsca, gdzie tą żeglugę można uprawiać.
I mamy tanie bandery.
No i stąd mamy tanie bandery.
I tak. Teraz pytanie do panów. Co z tym fantem można zrobić? Bo ja wiem, że tutaj znawcą jest pan kapitan, ale dajmy się wypowiedzieć też panom, którzy nie są związani jakby z morzem w sensie takim bardzo zawodowym, ale obserwują państwo sytuację.
Ja bym nie płakał nad tym rozlanym mlekiem bardzo, dlatego że tam w tym badaniu, jak czytałem, to pokazały się takie dane, że co będzie w wypadku jakiegoś konfliktu zbrojnego czy innych sytuacji nadzwyczajnych, skoro te statki są rejestrowane pod obcą banderą, to według mnie, może mnie pan kapitan poprawi, nie powinno mieć wpływu na dyspozycyjność tymi statkami. To są statki polskie, rejestrowane pod obcą banderą, ale dyspozytorem jest armator polski, tak, który według mnie mógłby i może i powinien przekierować je na te szlaki, które będą dla nas potrzebne w sytuacji wyjątkowego zagrożenia, w sytuacji wyjątkowej.
Bo tu tutaj mówimy o ewentualnych skutkach braku polskiej bandery.
Tak, natomiast tam jeszcze jest ten wątek związany z ubezpieczeniem marynarzy, prawda, z historią, gdzie jest jakiś projekt przygotowany z tego, co wyczytałem, o tym, żeby państwo pokrywało ubezpieczenia załóg, co obniży koszty funkcjonowania statków. Wiem, że jest wynegocjowana nawet projekt ustawy. On nie został przez poprzedni rząd poddany pod obrady Sejmu. Myślę, że to się powinno w tej chwili zmieniać i być może to jest kierunek, który pozwoli na to, żeby więcej statków było rejestrowanych pod polską banderą. Ale nie płakałbym za bardzo z tego powodu, no bo jednak też w tym obszarze trzeba kierować się biznesowymi warunkami, czyli kosztami prowadzenia działalności gospodarczej.
To jeszcze bardzo poproszę pana Błażeja i potem pan kapitan odpowie.
No faktycznie ja nie mam takiej wiedzy tutaj jak pan kapitan na temat skutków i kosztów związanych, czy straty dla państwa polskiego związanych z tym, że statki nie pływają pod polską banderą. No jeżeli patrzę na badanie, no to faktycznie, no to badanie zrobione przez PBS, skonstruowana próba, ponad 1000 respondentów, no większość chyba Polaków chciałoby, żeby Polacy mieli swoją flotę pod polską banderą, więc jakby samo badanie mnie w ogóle nie dziwi. Osobiście, jako osoba nieznająca tej materii, też uważam, że fajnie by było mieć statki pod polską banderą. Niemniej, no najbardziej mnie faktycznie zwróciło moją uwagę to, że dzisiaj przepisy związane z zatrudnianiem, z utrzymaniem marynarzy, kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi są na tyle niekorzystne, że to zaczyna mocno wpływać na to, że Polacy coraz rzadziej są zatrudniani w tym zawodzie. I tutaj się zdecydowanie zgadzam z panem kapitanem, że to jest duży problem, bo my nie będziemy w stanie wychowywać kolejnych pokoleń, jeżeli się nie zmienią te przepisy. I my powinniśmy jako państwo z dużymi ambicjami, no z dostępem do morza, jednak bardzo mocno zwracać na to uwagę, żebyśmy mieli świetne kadry wykształcone w całym przemyśle morskim i w statkowym, jachtowym, kapitanów i całą obsługę. Więc to faktycznie widzę jako duży minus. Pewnie gdyby statki były też pod polską banderą, byłoby dobrze. Zwrócę na jedną rzecz uwagę, za to pozytywną. Jeżeli patrzymy na jachty, to faktycznie jest duży odwrót w drugą stronę. Dzisiaj większość, jest coraz więcej jachtów zagranicznych, które się akurat rejestrują pod polską banderą. Mówimy o jachtach takich rekreacyjnych i to uważam jako taki dobry problem.
I do jachtów za moment wrócimy, panie kapitanie. To teraz to z tą dyspozycyjnością, przepraszam, jednostek, które należą do polskich firm, ale nie pływają pod polską banderą i gdyby, nie daj Boże, konflikt się rozszerzył, to co z tymi jednostkami?
No właśnie, i tutaj ta dyspozycyjność robi się problematyczna, ponieważ takie towary jak ruda, węgiel, ropa, gaz w tej chwili są dostarczane do Polski drogą morską. I proszę państwa, przewozy morskie są dokonywane na podstawie umów zwanych czarterami. Są to czartery na podróż czy czartery na czas. W każdej umowie czarterowej jest zawarta tak zwana klauzula wojenna, która uprawnia armatora do odstąpienia od wykonywania kontraktu, jeżeli port docelowy znajduje się na terenie zagrożonym wojną. No, od czasu wojny w Ukrainie okazuje się, że Bałtyk no, jest bardzo blisko tej wojny. I w sytuacji, gdyby faktycznie tutaj nastąpiło zagrożenie wojenne, to armatorzy, którzy mają umowy czarterowe na dostarczanie, czy na dostarczanie dowóz tych towarów, tych surowców, no prawdopodobnie odstąpią od wykonywania tych umów. I teraz w jaki sposób to się wiąże z banderą? Jeżeli statek ma polską banderę, to państwo polskie ma no, swojego rodzaju regres do tego statku. Może mu powiedzieć, niezależnie od tej klauzuli wojennej, ty musisz tutaj przypłynąć.
I dowieźć te ważne towary w miejsce niebezpieczne.
W przypadku armatorów obcych, na przykład Knudsena, który jest kompanią żeglugową norweską, nie ma, państwo polskie nie ma żadnego regresu. On odstępuje i zostajemy bez gazu. Także tu od tej strony to nie wygląda dobrze.
I tutaj...
Ale polska żegluga morska, przecież to są polskie statki, tak? O tym mówmy. Czyli jest pewnie możliwość, że polski właściciel może nakazać polskiemu armatorowi płynąć tam, gdzie jest interes państwa polskiego.
A my do dyskusji wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. W środę. W Radiu Gdańsk.
Co słychać na żaglowcu Zawisza Czarny? Czy wypłynie w tym roku w rejs? Czy na pokładzie tej legendarnej harcerskiej jednostki będą szkolić się młodzi ludzie?
Zawisza Czarny stoi w stoczni w Dorówku w tej chwili i całe szczęście. Przez 2 lata praktycznie nie pływał. Decyzją poprzedniej władz ZHP został zatrzymany pod fałszywymi pozorami, że tak powiem, ponieważ stwierdzono, że jest w bardzo złym stanie technicznym.
O dalszych losach Zawiszy Czarnego porozmawiam dziś w magazynie morskim z kapitanem Waldemarem Mieczkowskim. Zapraszam po 18:00, Anna Rembas.
Reklama.
Port Gdynia od 100 lat nadaje rytm. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza na koncert promujący płytę The Best of Przemek Diakowski and Take It Easy. Do zobaczenia 29 lutego w sali koncertowej Portu Gdynia. Bilety na www.bilety24.pl.
Wielkie piłkarskie emocje przed nami. 4 marca o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Lechia Gdańsk podejmie Resowie. Kup bilet na bilety.lechia.pl oraz stacjonarnie w Lechia Fan Store, sklepach Kibica Lwy Północy, w Gdańskim Centrum Informacji Turystycznej i salonikach sieci Colporter. Wspieraj Lechię na stadionie.
Pobierz kurs na Uniwersytet Morski w Gdyni i przyjdź na dzień otwarty. Już 8 marca w piątek od 9 do 14. Zwiedzanie laboratoriów i symulatorów. Ciekawe wykłady tematyczne i warsztaty. Rozmowy ze studentami i wykładowcami. Szczegóły i zapisy na umg.edu.pl. Zapisz się już dziś i dołącz do naszej załogi.
Reklama. Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A ja tylko przypomnę, że to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Iwona Wysocka, w studiu goście Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Tadeusz Chatalski, kapitan żeglugi wielkiej, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału amerykańskiej firmy Itra Global, prywatnie zapalony żeglarz. To dajmy w takim razie teraz jeszcze czas na odpowiedź panu kapitanowi a propos właśnie jak to byłoby z tym bezpieczeństwem. Nie mamy statków pod polską banderą, załóżmy, że jest konflikt się rozszerza i wtedy kto dysponuje tymi statkami, jeżeli trzeba byłoby z nich skorzystać, żeby dowiozły albo ważne strategiczne towary do jakiegoś miejsca niebezpiecznego, tak żeby nie mogły się od tego wyłgać.
Tak, jak wspomniałem już przed przerwą, nad tymi statkami jest wyłącznie kontrola handlowa, kontrola wynikająca z umów czarterowych. Natomiast kontroli państwa praktycznie nie ma żadnej. Mówię w tej chwili o statkach pod obcymi banderami i obcych armatorów. Jeżeli chodzi o PZM, to oczywiście no jest tam jakieś przełożenie, także tu państwo nie pozostaje zupełnie bezradne, także statki PZM-u byłyby nadal w dyspozycji i mogłyby te surowce dowozić. Natomiast PZM nie ma statków, nie ma tankowców, także ropy nie wozi. Nie ma również statków typu LNG do przewozu gazu. To jest wszystko w rękach obcych armatorów i pod obcymi banderami.
No tak, także nawet tutaj przypomnę Orlen, który się chwalił, że ma gazowce. Nie ma. Właściwie to je czarteruje.
No, niestety to jest informacja tylko i wyłącznie fakt medialny, jak to kiedyś profesor Geremek określił. Te statki mają tylko polskie nazwy i nic więcej. Są to statki budowane przez armatora norweskiego Knudsen, który na podstawie kontraktu zawartego z PGNiG na dostarczanie gazu do gazoportu w Świnoujściu buduje serię 6 statków typu LNG.
A my powinniśmy mieć, i tutaj mamy jeszcze kolejny temat, myślę, że to na kolejną audycję powinniśmy mieć przy takich strategicznych sprawach prawdopodobnie własne jednostki, żeby móc nimi spokojnie dysponować. Teraz zmieniamy, panowie, temat, czas na biznes w żeglarstwie jachtowym. Cały sektor producentów tego typu jednostek pływających w naszym kraju tworzy i uwaga, bo to pewnie dla wielu słuchaczy będzie szokująca informacja, około 1000 firm i te firmy zatrudniają prawie 50 tysięcy osób. Coroczny wzrost produkcji wynosi około 10%. Mamy do tego około 120 stoczni, z których gro zlokalizowanych jest na Pomorzu. No i właśnie, jak sobie radzi polska branża jachtowa? No i czy u nas jest ona w pewnym sensie niedoceniana? No, bo tak naprawdę rzadko mówimy o tym, a ile ludzi zatrudnia?
No, sektor faktycznie jest dzisiaj cały czas sektorem rozwijającym się i innowacyjnym, bo zarówno w takim żeglarstwie, w jachtach motorowych następują też dzisiaj duże zmiany. No i Polska faktycznie jako producent kadłubów w Europie wiedzie prym. Bardzo dużo stoczni zlokalizowanych nie tylko w województwie pomorskim, ale również to są rejony Augustowa, okolice Poznania. Miałem okazję w tym roku też uczestniczyć prywatnie, jako pasjonat, w największych w Europie targach pod halą Düsseldorf Boat. No i powiem, z dumą tam przyjechałem, oglądając stoiska, choćby nawet Galeona, który wystawił premierowo kilka dużych jednostek, które są naprawdę, no, to są najbardziej zaawansowane łodzie motorowe, rekreacyjne, czy warto wspomnieć też o znanym już polskim producencie czy z Trójmiasta wielkich dwukadłubowców, katamaranów Sunrise, który faktycznie robi no, coś niebywałego, wspaniałe jachty, zarówno motorowe, jak i żaglowe. Dzisiaj w ogóle ten cały sektor idzie mocno w tą elektromobilność i w rozwiązania typu foil, czyli takie skrzydła pod wodą, które unoszą te łódki i one szybciej płyną. Sektor niedoceniany, nie wiem, chyba jest doceniany.
Ale mało się o tym mówi. Nawet w tej audycji trudno znaleźć, to znaczy ja rozumiem, że osoby związane z produkcją w stoczniach jachtowych są tak zajęte, bo mają tyle pracy, tyle zamówień, że nie mają czasu przyjść do radia i mało kto się jest w stanie wypowiedzieć. Jak kiedy słyszę, że stocznie umarły, to nie, bo nie tylko mamy ogromne stocznie, tylko proszę zobaczyć, podałam państwu dane, jak to jest ogromny sektor. I dlatego mówię niedoceniany, bo to jest sektor, który też przejął wielu pracowników z tych dużych stoczni. I oni pracują.
Zwróćmy uwagę,
rozwijają.
Że większość produkcji, która jest realizowana na terenie Polski, jednak jest to produkcja, która jest eksportowana i faktycznie tych łodzi stosunkowo mało zostaje na polskim rynku.
Nie stać na
i stąd
łodzi.
Może jest takie wrażenie, że jest niedocenianym. Cały czas do jachtów, do łodzi podchodzimy jako do takich przedmiotów luksusowych, patrząc na Skandynawię, na Niemców, na Holendrów, właściwie no, każda rodzina posiada jedną łódkę. Jest to już często środek komunikacji, częściej używany niż samochód.
Ja jako zarządzałem pętlą żuławską przez 7 lat i przez te 7 lat bywałem właśnie na targach w Düsseldorfie jachtowych. Boot się nazywają te targi i żeśmy tam z pętlą żuławską reklamowali z sukcesem i rzeczywiście polscy wystawcy są tam obecni. Jesteśmy znani na świecie i trzeba powiedzieć, że skupiliśmy się jakoś mentalnie na dużych stoczniach w Polsce, które podupadły, niektóre tylko dobrze sobie radzą, ale z naszą specjalnością stoczniową, można powiedzieć, stało się budowa jachtów, tak? My jesteśmy drugim producentem jachtów na świecie. Największym producentem jachtów w Europie, tak? To jest 22 tysiące jachtów, z czego 95% rzeczywiście idzie na eksport. To jest coś niebywałego i trzeba tym się chwalić. Natomiast działając w Izbie Gospodarczej, mam świadomość jeszcze innej sytuacji, takiej, że powiem może niestosownie rosyjskie przysłowie, ty się budziesz, dalej jedziesz, tak? Czyli u nas jak gdyby agresywność urzędów skarbowych i nie tylko wobec przedsiębiorców powoduje, że przedsiębiorcy nie chcą się chwalić swoimi sukcesami, swoimi osiągnięciami, bo jeżeli się ukaże duży artykuł w prasie lub w naszej audycji, to spodziewają się szybko kontroli urzędu skarbowego. Wolą robić to w ciszy, spokoju, aby im nikt ich nie przeszkadzał, aby po prostu nie byli też kontrolowani, bo niestety taka formuła jakby docierania przez urzędy skarbowe i podobne tego typu podatkowe jest obecna w Polsce i niestety powoduje, że te firmy nie chcą się ogłaszać ani nie chcą się reklamować. Jestem też członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i tam my, jak chcemy przeprowadzić wywiad do naszego biuletynu z firmą, która się świetnie rozwija, to te firmy nam w połowie odmawiają. Połowa firm nie chce tego typu promocji, bo boi się skutków tego nagłośnienia i tego, co się będzie działo później.
No to ja się już nie dziwię, dlaczego tak mało jest informacji w naszych polskich mediach mainstreamowych, nawet o nagrodach, które zbierają, naprawdę zbierają polskie stocznie i to są na bardzo prestiżowych czasopismach branżowych się o tym pisze dużo i się przedstawia te statki, targach jako przykłady no, wyjątkowo wspaniałej produkcji, choćby tutaj stocznia Konrada też, która buduje jachty także żaglowe i to są perełki. Są budowane zgodnie ze sztuką taką stoczniową. To nie jest jacht z odlewu, tylko naprawdę tam od początku do końca jest on budowany no, zgodnie ze sztuką. więc no, w tym momencie rzeczywiście się nie dziwię. A do pana kapitana też trafiają jakieś, tak bardzo proszę, za granicą informacje o właśnie tych naszych wspaniałych...
Trafiają do mnie jak najbardziej i tu właśnie chciałem zaprotestować przeciwko temu, że tutaj no, ta produkcja jachtów jest niedoceniana. No, okej, może medialnie nie jest doceniana.
No medialnie nie jest.
Natomiast ona daje, przynosi skutki ekonomiczne. Ludzie mają pracę, ci przedsiębiorcy no, eksportują te statki i zarabiają pieniądze. I do tego to się sprowadza. Ja akurat kieruję firmą, która jest właścicielem dźwigu pływającego, który dźwiga tam ciężary ponad 300 ton i często się zdarza, że wodujemy te jachty, które są produkowane na lądzie, na nabrzeżach i je wodujemy. Także tu jest bardzo, bardzo taki pozytywny wydźwięk tej sprawy i dobrze, że tak jest. I tu jeszcze chciałem tylko na moment wrócić właśnie do floty handlowej, bo pan Górski wspomniał, że o tym, że no nie ma nad czym specjalnie płakać. Właśnie o to chodzi, że jeżeli mówimy o flocie i narodowej banderze, to pierwsze skojarzenie to jest patriotyzm, duma, reprezentacja, prestiż. Tak, oczywiście, to jest ważne, istotne, ale również ważna jest ta strona ekonomiczna. Z brakiem floty pod narodową banderą uciekają pieniądze i nie ma tych pieniędzy. Podatek tonażowy idzie tam, opłaty rejestrowe idą tam, opłaty inspekcyjne idą tam, opłaty formalno-prawne też idą do państwa bandery, a nie do państwa polskiego.
I wracamy do jachtów.
No ja chciałem tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, nawet troszeczkę bym głębiej sobie zajrzał do tych polskich stoczni, bo faktycznie to, co też przedmówcy mówili na temat eksportu, jesteśmy drugim producentem na świecie po Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o głównie o łodzie motorowe, szczególnie w takim obszarze tam od 7 do 10 metrów. Ale zwróćmy też uwagę, i o tym pewnie się mało mówi, może to też jest przyczyna, dlaczego my nie jesteśmy aż tak rozpoznawalni dla wielu osób. Wiele zachodnich marek jachtów, łodzi jest produkowanych w Polsce. Oczywiście one występują pod markami zachodnimi, sprzedają je zachodni dealerzy ze świata, ale trzeba zwrócić uwagę, że kadłuby są produkowane w Polsce. Takie produkty od... zrealizowane w całości w Polsce, no to faktycznie to są najbardziej znane, tak jak wspomniałem wcześniej, Galeon, Sunrive, ale na przykład jeżeli popatrzymy sobie na francuskie produkcje typu Mary Fisher, czy Jeannot, bardzo znane na całym świecie, szczególnie w czarterach, łodzie nazwy, no to też musimy wiedzieć o tym, że to też są jednostki, które są budowane w Polsce. Jeżeli popatrzymy też troszeczkę na ten aspekt teraz całego otoczenia, bo jakby stocznia to jest miejsce, gdzie jest produkcja i dlaczego akurat Polska? No tutaj w mojej opinii jest też troszeczkę rysa na tym zjawisku, bo dzisiaj mocno Europa stawia na bardzo radykalne przepisy związane z ochroną środowiska. No i w mojej ocenie Polska cały czas jest jednak liberalna w stosunku do tego, jak powinny wyglądać obostrzenia, szczególnie przy produkcji jachtów laminatowych. Uważam, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego Polska jest takim numerem jeden. Po prostu my mamy dzisiaj stosunkowo liberalne przepisy i w krajach zachodnich, w Niemczech, w Holandii, w Skandynawii postawienie fabryki i produkcja laminatowa byłaby obwarowana i obciążona dużo większymi kosztami niż w Polsce. I tutaj widzę taki główny powód, dlaczego my cały czas jesteśmy numer jeden.
No to jest rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie. Bardzo o tym akurat nie wiedziałam. I jeszcze jedno pytanie dotyczące jachtów. Kiedy się pojedzie do Szwecji, czy no, cieplejszej Chorwacji, Grecji, tam mariny są pełne jachtów, tam po prostu wygląda to wspaniale. U nas tego nie widać.
No to jeżeli wrócę do naszych akwenów, którymi zarządzałem przez parę lat, rzeczywiście jest dwa aspekty tego. Po pierwsze, jest mało miejsc postojowych. Ciągle brakuje nam miejsc w marinach.
Ale to dlaczego nie ma tych miejsc? Bo mamy za mało żeglarzy i nie spodziewamy, że będzie ich więcej? Czy nie ma pieniędzy na to?
Niedoinwestowany jest i ta branża skieruje się, czy zarządzanie mariną dzisiaj jest mało opłacalne. Czyli trzeba by bardzo podnieść koszty związane z postojem w marynie wszystkie, aby ta marina przetrwała swobodnie, albo musi mieć tam powyżej, jak myśmy wyliczyli kiedyś, 100 jachtów czy 100 miejsc postojowych, aby zaczęło to jej się opłacać. No, raczej są mniejsze mariny. W tej chwili są rozbudowane kilka większych marin na Zalewie Wiślanym czy w Błotniku i okolicach. I tam rzeczywiście te mariny już wychodzą na swoje. I to jest jak gdyby jeden aspekt. No drugi to oczywiście pogoda, prawda, że czas trwania sezonu jest krótszy niż na akwenach śródziemnomorskich czy podobnych.
Ale w Szwecji jest chyba jeszcze gorzej niż u nas pod tym względem.
Być może. Rozwija się to dobrze. My liczymy ilość miejsc postojowych, o ile co roku wzrastają miejsca postojowe na Zalewie Wiślanym czy w Delcie Wisły, to ten wzrost jest rzędu 10% rocznie, więc to się bardzo fajnie rozwija. Natomiast rzeczywiście zapóźnienie jest ogromne, prawda? Ilość jachtów na przykład na Zalewie Wiślanym mogłaby wzrosnąć co najmniej 10-krotnie i jeszcze nie byłoby ich za bardzo widać, a dzisiaj ich praktycznie nie widać, czy bardzo rzadko widać.
Ja tak powiem bardzo osobiście, no bo faktycznie też jestem użytkownikiem własnej łodzi i w sezonie mariny pękają w szwach. Szczególnie te tutaj zlokalizowane przy Bałtyku, Zatoka Gdańska.
Górki zachodnie.
Niemniej jednak bym ja tak bym tutaj na to popatrzył dwukierunkowo, bo my mamy też bardzo rozbudowane Śródlądzie, szczególnie Mazury. No i tamten przemysł to faktycznie w mojej ocenie nie ustępuje takim widokom, jakie widzimy na zachodzie. Taka liczba i tyle tysięcy jachtów, wspaniała infrastruktura Wielkiego Szlaku Mazurskiego naprawdę jest świetnym przykładem tego, że my jesteśmy w stanie mieć infrastrukturę nieustępującą. Problem tego pływania morskiego w Polsce też wynika z tego, że my mamy bardzo rygorystyczne przepisy i jest dosyć duża bariera wejścia, żeby ten przemysł jachtowy w Polsce aż tak się mocno rozwijał. Koszt zakupu łodzi to jest jedno, ale koszt utrzymania, zapewnienia bezpieczeństwa, certyfikacji, a co za tym idzie, wyposażenia we wszystkie środki bezpieczeństwa tego jachtu, coroczne odświeżanie, utrzymanie tej łodzi powoduje, że faktycznie my cały czas jesteśmy daleko za Europą. Warto też zwrócić uwagę, że w ogóle na świecie mariny to jest duży przemysł inwestmentowy. Trochę wrócę tutaj do mojego zawodowego ogródka, czyli do nieruchomości. Na zachodzie mariny to jest produkt inwestycyjny. On jest oczywiście obudowany, ten obszar wodny, czyli same pomosty, tam gdzie stoją łódki, on jest obudowany dodatkowymi funkcjami. Hotele, apartamenty, serwis łodzi i dopóki w Polsce nie będą tereny przystosowane i plany miejscowe do tego, żeby stworzyć takie wielofunkcyjne obiekty, nie będziemy w stanie efektywnie tym zarządzać i później sprzedawać takich marin, tak samo jak dzisiaj sprzedajemy biurowce, parki handlowe czy hale magazynowe.
No to też jest ciekawe podejście. Mhm.
Ja tu jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, ten aspekt ekonomiczny. Dlaczego nasze mariny nie są tak pełne, jak to jest w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, czy nawet w Szwecji. Tam jest kwestia klimatu. W Szwecji nie ma klimatu, a mimo tego jest tych jachtów więcej. No, społeczeństwo polskie bogaci się w ostatnich latach, natomiast nie jest jeszcze tak bogate jak Szwedzi. Polacy nie są tak bogaci jak Szwedzi, Francuzi czy nawet Hiszpanie. No a sport jachtowy czy nawet rekreacyjny to jednak jest drogi sport i to też jest jedna z przyczyn.
Ale słuchajcie, zwróćmy uwagę, że w Polsce, jeżeli popatrzymy na wybrzeże od Świnoujścia do Zalewu Wiślanego, większość marin tych morskich to są mariny jednak samorządowe, publiczne. Mhm. Na świecie dzisiaj to prywatny inwestor buduje marinę, bo chce na niej zarabiać. My musimy przejść tą transformację i samorządy powinny stworzyć takie warunki, żeby szukać prywatnych inwestorów, którzy będą zainteresowani wybudowaniem mariny, ale nie wybudują samej mariny dla mariny, tylko wybudują projekt wielofunkcyjny. Mariny w Polsce dzisiaj pękają w szwach. Jest tak. Więcej łódek niż miejsc postojowych. Jest to też dzisiaj dosyć duży problem. Mamy fajne przykłady, nawet tutaj bardzo blisko, czy w Gdańsku, czy w okolicach.
Marina w Pucku jest, piszą słuchacze.
Marina w Pucku jest, bardzo się cieszę, w zeszłym roku otwarcie, więc, ale ona też zaraz będzie pełna i bardzo dużo ludzi z Trójmiasta też już tam chce trzymać swoje łodzie, bo w Trójmieście nie mają gdzie.
Ale to jest z pieniędzy publicznych, tak jak kolega mówi, czyli to samorządowych, wspieranych pieniędzmi unijnymi, europejskimi przecież, bo też to jest pętla Żuławska 2, można powiedzieć, ta inwestycja na Zatosę Gdańskiej.
Teraz tam mówimy też o żeglarskim szlaku kulturowym Delty Wisły, który też już powstaje.
Tak, i to są miejsca finansowane z pieniędzy publicznych i niestety inwestorów prywatnych prawie nie ma. No, pojawili się na Martwej Wiśle, tam naprzeciwko Sobiesewa.
No tak, ale Sobiesewa, Dekpol, no świetny przykład projektu znowu wielofunkcyjnego, tak? Idea i geneza jest taka, wybudujemy apartamenty i do apartamentu dostawiamy pomosty i właścicielu, kup u nas apartament, będziesz miał gdzie parkować swoją łódź, tak samo jak samochód. I to jest kierunek, który powinien być realizowany. My jako ITRA Global faktycznie głównie działamy na rynku amerykańskim. Jednym z naszych usług jest doradztwo dla inwestorów przy kupowaniu takich projektów wielofunkcyjnych z marinami. Na świecie jest bardzo dużo firm wyspecjalizowanych, fundusze inwestycyjne, które kupują. Jeżeli sobie państwo wpiszecie dzisiaj sprzedaż mariny, to wam dziesiątki, setki wyskoczą produktów od wybrzeży Hiszpanii, włoskie wybrzeże, chorwackie, gdzie można nabyć całe mariny. W Polsce nie ma takiego w ogóle zjawiska, nie ma takiego produktu jak marina jachtowa.
To jeszcze na koniec, czy ten... Proszę bardzo.
Tak, tak. Ten rozrost, czy ilości jachtów, ilości żeglarzy i też odwiedzających mariny od strony lądu, od strony wody, myśmy to badali przez 7 lat i zaczynaliśmy w 2014, czyli w 2014-2015 roku to było około 15 tysięcy osób, które odwiedziły nasze maryny od strony lądu lub wody. 7 lat później było to 350 tysięcy. Wzrost w ciągu 7 lat 25-krotny. Tak to się rozpowszechniło, ale udało nam się zrobić tych w sumie 15 obiektów infrastruktury żeglarskiej różnego rodzaju z pieniędzy niestety publicznych czy stety publicznych i ten proces trwa. Następnym etapem, który wzięliśmy jakby, a szczególnie Urzędy Marszałkowskie i Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie wzięły na siebie, to rozbudowa szlaku Pęty Żuławskiej i kanału Elbląskiego, gdzie planujemy w podobny sposób rozwinąć jachting, rozwinąć żeglugę. Szczególnie kanał Elbląski wymaga dużych inwestycji.
I pewnie będziemy do tematu jeszcze wracali. Czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Tadeusz Hatalski, kapitan żeglugi wielkiej, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału Amerykańskiej Firmy ITRA Global. Ewa Palicka audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.